Ostatnia rzecz to jest optymalizacja, czyli zadania dla mózgu. Przeprowadzono w Londynie badania na kierowcach autobusów miejskich i na taksówkarzach. Okazuje się, że taksówkarze mieli lepsze funkcje poznawcze z tego względu, że oni mieli różne trasy, czyli ich praca wymagała większej koncentracji, orientacji w przestrzeni niż kierowcy autobusu, którzy jeździli tą samą trasą. Ja, broń Boże, nie mam nic przeciwko kierowcom autobusu i nie mówię, że nikt z taksówkarzy nie będzie miał problemy z funkcjami poznawczymi. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że ktoś przebadał pewną populację i stwierdził, że bardziej złożone zadania, również w pracy zawodowej, dłuższa praca zawodowa, te wymagania, które sobie stawiamy, muszą być złożonymi zadaniami. Tak jak ostatnio mówiliśmy o tym drugim języku, nauka języka obcego, ja cały czas mówię, że nie chodzi o to, żeby się go nauczyć. Chodzi o to, żeby się go uczyć, bo to jest trening dla mózgu. I jest ileś tam ośrodków badawczych, które udowodniło, że nauka języka obcego opóźnia objawy otępienia o 4,5 roku. Bez względu na uwarunkowania genetyczne. Po prostu tak się dzieje. Również przy początkach Alzheimera ona może być zbawienna, ta nauka drugiego języka. Hiszpanie zrobili też takie badanie, które mówiło o tym, że przez naukę drugiego języka zmniejsza się stężenie markerów Alzheimera, czyli tego białka tau, które też jakby jest przyczyną. W Brazylii w 2011 roku zrobiono badanie, które mówi, że każda forma kształcenia się po 60 roku życia wspomaga sprawności intelektualne. Nie ma mowy, i to jest kolejny stereotyp, że jak jest człowiek stary, to się już niczego nie nauczy i głowy do tego nie ma, cytuję. Tak? Nie, nie ma takiej bariery dla naszego mózgu, która nazywa się wiek. My po prostu tylko i wyłącznie musimy to ćwiczyć.
Tego lenia przełamać w sobie.
Jeszcze jedna rzecz ważna, bo w Massachusetts zrobiono takie badanie na 70-latkach, które stwierdza, że te zadania dla mózgu, które sobie stawiamy, muszą wprowadzać pewien dyskomfort w nas. Muszą być dla nas niewygodne. To muszą być trudne zadania. Nie takie, które by się łatwo i od razu zrobiło, bo nie chodzi o zrobienie, tylko chodzi o robienie. Czyli trening mózgu nie jest wtedy, kiedy otrzymujemy, nie wiem, wynik jakiegoś zadania matematycznego. Trening mózgu jest wtedy, kiedy on pracuje nad tym wynikiem. To jest najważniejsze.
Boję się, że tu niewielu ochotników znajdziemy.
Do zadań matematycznych.
Ale, do zadań trudnych.
Ale tak jak ostatnio mówiłyśmy, zadania trudne. Dla niektórych trudnym zadaniem jest nauczenie się sekwencji kroków tanecznych. A mówiłyśmy o tym, że ten taniec, nie dość, że piękny wysiłek fizyczny, również doznania estetyczne, to jeszcze dla mózgu absolutnie zbawienny. Absolutnie, że tańczyć trzeba, jeżeli to tylko sprawia przyjemność. I jeszcze jedna rzecz. Trzeba sobie uświadomić, że nigdy nikt nie wymyśli jednego skutecznego programu na Alzheimera. Zawsze to będzie indywidualna praca z daną jedną osobą. I bez współpracy z tą osobą, czyli bez jej świadomości i chęci współpracy, żadne programy nie przyniosą efektu. Bo każda osoba będzie wymagała przyciśnięcia innego guzika. I chcę opowiedzieć o tej pani Collins, o której rozmawiałyśmy ostatnio poza mikrofonem. To jest pani, która miała początki Alzheimera i pogłębiła jej się ta choroba w momencie, kiedy zapadła na zapalenie płuc. Coś tam się zadziało takiego, że ona przestała wiedzieć, kim jest, przestała reagować na bodźce słuchowe, wzrokowe, przestała rozpoznawać swoją córkę. Siedziała w tym szpitalu i patrzyła w przestrzeń. I to było dramatyczne. Przyszedł lekarz i próbował zwrócić na siebie jej uwagę, mówiąc do niej pani Collins. Pani Collins, zwracając się do niej po imieniu, przyszła córka, zwracała się do niej mamo. Nie było żadnej reakcji. W końcu lekarz zrobił bardzo porządny wywiad dotyczący jej życia. Okazało się, że największą pasją jej życia była muzyka i zadał jej pytanie, kto jest lepszym kompozytorem, Bach czy Beethoven? Chwila ciszy minęła, długa chwila, i w końcu kobieta zapytała, a cóż to jest za głupie pytanie? Od tego momentu, jakby przy naciśnięciu odpowiedniego guzika, okazało się, że jest szansa, żeby ją jeszcze odzyskać, żeby ją z tego szklanego klosza, w którym się znalazła, żeby ją jeszcze wydobyć. Córka zaczęła przynosić płyty z nagraniami, ulubionymi nagraniami, i w tym momencie zaczęło się jakby leczenie i odnalezienie tej kobiety. Każdy z nas ma jakiś guzik. Tylko teraz pytanie, czy znajdzie się ktoś, kto w momencie takiej ciężkiej, jak dla tej kobiety, było to otępienie nagłe, czy ktoś się znajdzie, kto będzie umiał nacisnąć ten guzik? Bo pamiętajmy, że Alzheimer nie zabiera nam osobowości. wszystkie nasze doświadczenia, przeżycia, to kim jesteśmy, jaki mamy charakter, co nas cieszy, co nas bawi, co nas smuci, jakie mamy cele, to wszystko w nas jest, tylko jest problem z komunikacją, z wydobyciem nas z nas i z tym kontaktem ze światem zewnętrznym, ale my tego nie tracimy, nie tracimy siebie jako osoby, tracimy tylko i wyłącznie kontakt z samym sobą i kontakt z ludźmi wokół.
Czyli prościej i tak będzie zrobić wszystko, żeby nie dać zamknąć się pod tym szklanym kloszem.
Tak, tak. I jeszcze jedna rzecz, bo nie jest tajemnicą, że samotność źle wpływa ogólnie na człowieka. Natomiast dobre, mądre, serdeczne, ciepłe kontakty z ludźmi to jest jak lekarstwo na wszystko. I znowu, my nie będziemy mieli być może szansy na stworzenie takich kontaktów w wieku 80 czy 90 lat, bo to jest trudne. My musimy przez całe życie dbać o te kontakty z ludźmi, o spotykanie się, o rozmowę. Na Okinawie, w tej jednej z błękitnych stref, o której mówiłam, kobiety mają zwyczaj, że nie ma dnia, żeby one się nie spotykały. Spotykają się w tych gronach, gdzie siebie szanują, lubią, chociaż o sobie plotkują z pewnością, jak to kobiety, ale przez ten wentyl bezpieczeństwa, kiedy one mogą porozmawiać o swoich problemach, one jakby dochodzą do stanu relaksacji, one się czują lepiej. To tak jak my po spotkaniu z przyjaciółmi. My się wygadamy, my poprzebywamy ze sobą i w tym momencie czujemy się lepiej. Nasze zadanie jest takie na życie, żeby znaleźć po prostu ludzi, którzy będą nam dawać dobrą energię i wystrzegać się wampirów energetycznych, którzy tą energię nam zjadają. Mówimy o tych kontaktach pozarodzinnych, ale jest też badanie, też z 2013 roku z Uniwersytetu w Nowej Południowej Walii, gdzie stwierdzono, że również dobry związek, dobre małżeństwo, to też jest jak lekarstwo, dobre małżeństwo. Czyli ten kontakt z drugim człowiekiem na co dzień. Więc jeżeli mamy nawet problem z tymi kontaktami na zewnątrz, z przyjaciółmi, chociaż one są zbawienne, bo to są ludzie w naszym wieku i to będzie inaczej na nas działać niż na przykład kontakt z dziećmi, naszymi dziećmi, bądź wnukami, bądź prawnukami, to jednak każda więź międzyludzka i każde wychodzenie do człowieka będzie zbawienne. Jeżeli tylko nie chcemy się zamknąć i nie chcemy się zamknąć w sobie, jeśli się zamknąć w domu, no to dbajmy o to, bo to jest lekarstwo.
A kiedy my się spotkamy ponownie, co nam pani jeszcze ciekawego przekaże?
Zastanowię się, poszukam i tak, żebyśmy miały jakiś ciąg dalszy historii Alzheimera, być może pokażą się jakieś nowe wyniki badań. Myślę, że ten temat nie jest do końca przez nas wyczerpany. Trzeba o Alzheimerze mówić i trzeba mówić również o tym zespole słabości, do którego będę wracać. Mówi się teraz o kognitywnym frailty, czyli tym frailty poznawczym, bo pamiętajmy, że Alzheimer jest jedną z form otępienia starczego. Tych otępień jest dużo. Tych neurodegradacyjnych chorób, takich jak Parkinson na przykład. Wszystkie zasady, które dotyczą Alzheimera, dotyczą też prewencji i zapobieganiu zespołowi słabości. Więc myślę, że cały czas bądźmy w tej tematyce i im więcej informacji przekażemy, tym lepiej. Mam nadzieję, że do kogoś dotrą.
Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję również.